Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymeka, to jest program Dwie Lewe Ręce. Lecz nie lewy prosty, a coś zupełnie nowego. Obiecywaliśmy wam, że będziemy rozwijać nowe formaty w ramach naszego programu i tak się właśnie dzieje. Dziś mamy do zaprezentowania pierwszy odcinek z nowego cyklu, który nazwaliśmy roboczo Komentariat. Co dwa tygodnie we wtorki będziemy spotykać się z ekspertami, ekspertkami, komentatorami, obserwatorami naszej rzeczywistości społeczno-politycznej, by wspólnie zastanowić się razem nad jednym ważnym zagadnieniem, które wymaga komentarza. Mamy nadzieję, że ta nowa formuła, która pozwoli zaistnieć nowym głosom w ramach programu Dwie Lewe Ręce, przypadnie wam do gustu, a nie będziecie musieli długo czekać, bo już za chwilę po naszym wstępie zaprezentujemy pierwszy odcinek z tego właśnie cyklu. Czekamy na wasze głosy i komentarze oczywiście, bo to, co myślicie o tym i kolejnych nowych formatach, o których za chwilę powie Marcin, jest dla nas bardzo ważnym drogowskazem dotyczącym tego, w jakich kierunkach, jak szybko i uwzględniając, jakie okoliczności powinniśmy ten program rozwijać.
Jakub bardzo celnie przypomniał, że raz na dwa tygodnie mamy ten format, no więc zapytacie, a co przez pozostałe wtorki? Otóż idąc za waszymi rekomendacjami, za tym, co wiemy, że wam się podobało, przywracamy cykl o książkach już nie jako cykl okazjonalny, ale wprowadzamy go na stałe do naszego kalendarza, zatem raz w miesiącu będziecie mieć spotkanie nas dwóch, które będzie się toczyło wokół jednej wybranej pozycji książkowej, którą naszym zdaniem dobrze jest znać i która zasługuje na to, żeby jej poświęcić więcej miejsca. I rzecz kolejna, wiemy jak popularne stały się przez ostatni rok leftkomendacje, stąd konsultując się z wami i na Discordzie i w toku spotkań i rozmawiając na ten temat długo, rozważając w jakim kierunku popchnąć rozwój naszego podcastu, stwierdziliśmy, że leftkomendacji po prostu musi być więcej i muszą być one dłuższe i bardziej rozbudowane. Stąd wymyśliliśmy cykl odcinków, który będzie składał się z list. List rzeczy, które wam polecamy, to nie muszą być książki, jak w cyklu o książkach życie jest dużo obszerniejsze, to będą także filmy, to będą artykuły, to będą miejsca, to będą najróżniejsze listy, które mają podziałać w taki sposób, żeby zwrócić waszą uwagę na rzeczy warte polecenia, omówienia, przemyślenia, a zatem na przykład pięć filmów, które musicie znać, żeby dowiedzieć się więcej na temat kryzysu finansowego roku 2008 i tak dalej, i tak dalej. Liczymy na to, że te eksperymenty okażą się udane i że te nowe cykle przypadną wam do gustu.
Przyłączam się do tych życzeń, również mam taką nadzieję, czekam na wasze głosy, a teraz już mam wielką przyjemność zapowiedzieć pierwszy odcinek z cyklu Komentariat. Z naszymi gościniami będą to Karolina Olejak i Zuzanna Dąbrowska, a porozmawiamy o politycznych, społecznych reperkusjach protestów rolników i zapytamy się wspólnie o demokratyczną legitymację Zielonego Ładu. Słowem, jak trafnie to ujął Marcin, zapytamy o to, czy Zielony Ład skazany jest na porażkę z demokracją właśnie. Dziękujemy i miłego słuchania oraz oglądania.
Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymek, a z nami są nasze wspaniałe gościnie, komentatorki, z którymi pochylimy się nad wydarzeniami minionego tygodnia. Zacznę od mojej prawej strony, przynajmniej tak jak widzę to na ekranie przed sobą. Karolina Olejak, Polsat News Polityka i Interia. Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry.
I Zuzanna Dąbrowska, Polska Agencja Prasowa. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry.
Za nami tydzień, który upłynął pod znakiem protestów rolników i ja bym chciał zacząć nasze dzisiejsze spotkanie od pewnej osobistej deklaracji. Mam wrażenie, że im więcej słucham, a zainwestowałem parę godzin własnego czasu w wysłuchanie wielu debat, rozmów, wywiadów czy panelów eksperckich, tym mniej rozumiem. I wychodzi z tego wszystkiego taka konkluzja, że polskie rolnictwo powinno być małe, rodzinne, tradycyjne i lokalne, ale zarazem efektywne, nowoczesne, technologicznie zaawansowane, konkurencyjne i jeszcze zdolne wdrażać te wszystkie trudne wymogi, ale też bez przesady, aby nie zniszczyć tych wszystkich tradycyjnych czy rodzinnych wymiarów tego rolnictwa, które tak bardzo cenimy. Jednocześnie powinno ono zaspokajać nasze krajowe potrzeby, ale i sprawdzić się na rynkach eksportowych, wytrzymać konkurencję z Ukrainy, ale i też być na tyle wydajne samodzielnie, żeby nie potrzebować dopłat. Słowem, wszyscy zgadzają się, że jest źle, a powinno być dobrze. Chciałbym was zapytać, czy jesteście w stanie pomóc mi trochę rozjaśnić tę sytuację po tygodniu tych gorących dyskusji także z udziałem premiera, rolników i Komisji Europejskiej i powiedzieć mi, czego ja tak naprawdę tutaj nie rozumiem, a może wszystko rozumiem i jest dokładnie tak, jak powinno być. Wszyscy zgodzili się, że będzie tylko lepiej, a nasze mieszczańskie niezrozumienie tych problemów po prostu no, jest wynikiem tego, że nie interesowaliśmy się tym tematem i być może dalej się nim nie będziemy interesować tak długo, jak w miarę smaczne, strawne, zjadliwe, nietrujące i tanie jedzenie będzie znajdować się na naszych stołach. Zuzanno.
Wydaje mi się, że schemat obecny w naszej kulturze i polityce od lat, od międzywojnia, najlepiej jest opisany w karierze Nikodema Dyzmy, gdzie podczas kryzysu zbożowego prosty pomysł budowania czy też wykorzystywania spichlerzy na ziarno i skupywanie ich przez bank zbożowy przynosi rozwiązanie sytuacji. Przynosi dlatego, że pomysł polega na takim bardzo silnym wzmocnieniu roli państwa w kryzysie, czyli państwo coś wymyśla, robi propozycję, powołuje instytucję i ta instytucja wykorzystuje potencjał, który jest, istnieje obiektywnie i dzięki temu wszyscy szczęśliwie wychodzą z kryzysu, a Nikodem Dyzma robi jeszcze większą karierę. Czasem uderzające jest to, jak niewiele w myśleniu się zmieniło. Polska oczywiście była kiedyś krajem o zupełnie innym potencjale rolnym niż teraz i innych możliwościach i zapóźnieniach, ale cały czas słyszymy tę samą historię. Kto ma płacić za zmiany? Jak ma wyglądać produkcja rolna, co mają jeść mieszkańcy miast, jaka jest siła polityczna rolników i za wyjątkiem tego okresu PRL-owskiego, w którym relacje były kompletnie inne, relacje własnościowe i produkcyjne, czyli z tą przerwą na PRL, mamy do czynienia właściwie z sytuacją jak w latach 20. czy 30., jeśli chodzi o schemat. Teraz jeszcze w to wszystko włączyła się Unia Europejska, która przecież jest ratunkiem dla całej europejskiej produkcji rolnej, dla tych protestów, z którymi mieliśmy do czynienia w latach 80., z wyrzucaniem żywności, z takim otwartym buntem przeciwko temu, że rolnicy płacą za transformację całego kontynentu. Teraz jest kolejna odsłona. Kolejna odsłona, w której to Unia Europejska jest adresatem i tu kolejny element, czyli wojna w Ukrainie. System, który zaczął działać, system dopłat bezpośrednich i system przechodzenia na rolnictwo wysokojakościowe i ekologiczne, został zakłócony przez ogromną przeszkodę w postaci po prostu wojny. No i w efekcie mamy ten bałagan, który mamy, niejednolite w całej Europie postulaty rolnicze, choć bardzo wiele mają cech wspólnych, właśnie tych adresowanych do Unii.
To ja jeszcze zanim oddam tobie, Karolino, głos, spróbuję doprecyzować albo ująć moje wątpliwości w trochę inny sposób. Czy nie jest tak, że problemem fundamentalnym tej debaty o rolnictwie, którą prowadzimy od tygodnia czy nawet kilku, jest to, że dziennikarze fundamentalnie i dziennikarki wywodzą się ze środowisk miejskich. Ich rozpoznanie konfliktu interesów w dziedzinie przetwórstwa spożywczego, produkcji rolnej, rolnictwa jest, mówiąc oględnie, dość umiarkowane i rządzi nami, nimi, ta intuicja, żeby w gruncie rzeczy zgodzić się z postulatami rolniczymi, bo one pewnie są słuszne, natomiast próba przeniknięcia w to, jakie naprawdę konflikty interesów tu są grane, kto reprezentuje kogo i czyj głos jest w danym momencie donośniejszy, nas jako komentatorów rzeczywistości wywodzących się fundamentalnie z miasta trochę przerasta. Więc wygrywa ta emocja, która mówi, skoro rolnicy protestują, to pewnie wiedzą, o co chodzi, sami lepiej rozumieją swoje problemy, a my, żeby mieć święty spokój, żeby to jedzenie dalej trafiało na nasze stoły i żeby uniknąć pewnego szerszego konfliktu politycznego przed wyborami, w których jeszcze może zyskać prawica tam nazwijmy ją antyestablishmentowa, po prostu się milcząco na wszystko zgodzimy, pacyfikując konflikt i odkładając problemy, które mogą wybuchnąć w przyszłości na czas nieokreślony. Karolino.
Żeby wzmocnić jeszcze to, co powiedziałeś, to przede wszystkim trzeba spojrzeć na badania, bo gdy spojrzymy na nie, to widzimy, że protesty rolników popiera, no zależnie od tego, na które badanie spojrzymy, między 75 a 80% Polaków. I co jest jeszcze ciekawsze, nawet jeżeli te badania są doprecyzowane i dodajemy tam w możliwości odpowiedzi fakt, że te zmiany, które miałyby zajść w rolnictwie, nie są kompatybilne ze wspieraniem Ukrainy, czy też właśnie z tą polityką europejską, ekologiczną, na którą się zdecydowaliśmy, to wciąż to poparcie jest tak wysokie, więc nie powinno dziwić to, że większość polityków idzie w tę stronę, a idzie, bo widzę to wyraźnie po wypowiedziach polityków wszystkich stron debaty. No i jesteśmy wyjątkowo skomplikowanej sytuacji, przede wszystkim z tego faktu, że znaleźliśmy się w momencie, w którym ścierają się dwie narracje, dwie wielkie opowieści o tym, jak właściwie powinniśmy podchodzić, no nie tyle do rolnictwa, ale szerzej właśnie do ekologii, bo mamy ten stary układ Unii Europejskiej, który roztoczył pewną wizję tego, do czego mamy dążyć jako ten nowoczesny świat, do takiej kompatybilnej wersji rozwoju gospodarczego, który łączy się, właściwie determinuje troskę o środowisko. I ta historia jest z gruntu fałszywa, dlatego że właściwie rozwój gospodarczy bardzo często bywa brudny, bardzo często wymaga wielu poświęceń, wymaga tego, żebyśmy wszyscy jako indywidualne jednostki, ale też jako państwa na wiele wyrzeczeń się zdecydowało i to jest pierwszy mit, z którym dzisiaj walczymy i który rodzi bardzo wiele nieporozumień, rodzi to, że nie do końca właściwie rozumiemy, na czym ten konflikt polega. No druga kwestia i ten błąd komunikacyjny Unii Europejskiej, z którym dzisiaj walczymy i który dzisiaj wprowadza to największe zamieszanie, właśnie łączy się z tym, co powiedziałeś, czyli o tej opowieści wielkomiejskiej o ekologii. Ekologia przez wiele lat była zawłaszczona właśnie przez te środowiska. Właściwie winę za degradację środowiska, za to, że nie idziemy w tym kierunku, w którym ogólnie wyznaczyliśmy sobie go jako Unia Europejska, ponoszą właśnie rolnicy, ponoszą mieszkańcy małych miejscowości. Wiele mitów tutaj zostało stworzonych, a ironia polega na tym, że to właśnie te osoby w gruncie rzeczy o to środowisko najbardziej dbają ze względu na swoje praktyczne przyzwyczajenia dotyczące oszczędzania, dotyczące właśnie gospodarowania swoimi środkami. No i w tym momencie pakujemy się w trzeci błąd, który moim zdaniem będzie najpoważniejszym błędem komunikacyjnym, który najmocniej zamiesza w tej debacie, o której tutaj mówimy, czyli wycofywanie się z tych planów, które już w pewnym sensie jako społeczeństwo zgodziliśmy się pójść. Ulegamy temu, co moim zdaniem jest jednym z największych wyzwań naszego społeczeństwa, czyli takiemu kultowi indywidualizmu, kultowi temu, takich praktyk, które mają na celu właśnie zapewnienie mi indywidualnie najlepszej życiowej sytuacji. No i wycofywanie się rakiem z wielu decyzji dotyczących właśnie ochrony środowiska sprawi, że już więcej nie wrócimy do tego momentu, nie wrócimy do akceptacji, do którym byliśmy wcześniej, do tej akceptacji kierunku, bo troska o środowisko wymaga bardzo wielu wyrzeczeń. Wymaga tych wyrzeczeń na poziomie państwa, wymaga tych wyrzeczeń na poziomie właśnie indywidualnym. I w momencie, kiedy zboczymy z tego kursu, to będzie nam coraz trudniej na niego wrócić. No i wracając do tego twojego pytania, moim zdaniem to, że znajdujemy się w momencie, kiedy te wielkie opowieści, wielkie mity dotyczące właśnie troski o środowisko, dotyczące tego, kto odpowiedzialny jest właśnie po pierwsze za polityki dotyczące tego sektora, ale także też te właśnie indywidualne decyzje tak bardzo mieszają tutaj w tej debacie, że nie do końca wiemy właściwie, co jest dzisiaj dobrym kierunkiem. No i gdy posłuchamy tych polityków, od czego zaczęłam, no to bardzo trudno dzisiaj odróżnić polityków Lewicy, Koalicji Obywatelskiej od polityków Konfederacji i myślę, że to sprawia, że ten dysonans jest jeszcze większy.
No ja mam przed oczyma świętej pamięci ministra Jana Szyszkę, który w czasach kontrowersji wokół Lex Szyszko i wycinki drzew udzielał bardzo licznych wywiadów właśnie tym strasznym mieszczanom z poszczególnych redakcji i jako żywo, jako absolwent SGGW i człowiek, który wiele pisał na temat bioindykatorów zmian środowiska, robił im szybki egzamin z biologii leśnictwa i gospodarki leśnej, no i szybko się okazywało, że on wie dużo więcej od nich. No ale intuicyjnie czuliśmy, że wyciąć 3 miliony drzew to nie jest mała sprawa. Nie mieliśmy po prostu argumentów i tu wydaje mi się, że jest podobnie. Ale przewrotnie bym zapytał, czy argumenty w tej dyskusji mają decydujące znaczenie? To jest, czy nie jest tak, że Zielony Ład rozbije głowę o demokrację? To znaczy o to, że z jednej strony mamy boomerów, ludzi w pewnym wieku, którzy już po prostu chcą pożyć na tym poziomie, do którego są przyzwyczajeni i nie są gotowi na wyrzeczenia. Mamy młodych, którzy nie mają dzieci, też myślą w kategoriach bardziej dojutrkowstwa niż tego, co będzie za lat 50 i 100. I wreszcie mamy, nazwijmy to lud, który żyje bardziej bezpośrednimi troskami i problemami, które ma tu, teraz i w tej chwili. I rolnik, któremu każe się ugorować ziemię i który słyszy, że ma 4%, ma na tych 4% nie uprawiać, dlatego, bo ziemia musi odpoczywać. No, być może musi, no tylko on sobie teraz nie wyjmie 4% ze swojego areału, bo potrzebuje tego wszystkiego. Zatem, że tu po prostu demokracja nie wygra z ogólną słusznością.
To jest trochę jak z grecką tragedią, czyli to jest konflikt równouprawnionych racji. Z jednej strony mamy poziom życia i pomyślność i dobrobyt osób, które żyją z produkcji rolnej, a z drugiej strony mamy ogólnoludzkie, bardzo ważne argumenty dotyczące ekologii i tego, żeby wszystko to ułożyć w sposób, który pozwoli może jeszcze jednemu, a może dwóm, a może nawet trzem pokoleniom przeżyć na planecie. No i z reguły takie konflikty racji kończą się właśnie tragedią, czyli dochodzi się do pewnego poziomu, kiedy już nie da się przedstawiać argumentów, bo wszystkie padną. I no wtedy może być różnie. I to może dobrze, patrząc na to z tej perspektywy, że mamy do czynienia z protestami rolniczymi, które wykraczają poza zwykłe zagniewanie wsi w poszczególnych krajach, wykraczają, bo są koordynowane, bo są w całej Europie, bo mają ze sobą bardzo dużo wspólnego i ten gniew no właśnie wykracza ponad granice, bo to jest taka forma przedstawienia argumentów, o których wspominałeś, że trudno ją zignorować, a to oznacza pewną jednak deeskalację, czyli po eskalacji deeskalację, bo ktoś musi zacząć rozmawiać i ktoś musi zacząć myśleć, co z tym dalej zrobić. Oczywiście można to odczytywać jako słabość polityków albo słabość ogólniej rzecz biorąc demokracji, ale z drugiej strony, a właściwie na końcu tego łańcuszka mamy do czynienia z kwestią pieniędzy, bo przecież jeżeli chcemy zmiany i chcemy pewnej premii rozwojowej, czyli przestawienia produkcji czy rolnictwa całego na inne tory, to ktoś musi za to zapłacić i o to idzie ta gra. Oto kto ma zapłacić za zmianę, bo przecież rolnicy ze swojej istoty nie są ludźmi, którzy powiedzą nie, bez sensu ta cała ekologia, czyste powietrze, gazy cieplarniane, zdrowy materiał siewny i tak dalej, i tak dalej. Nie, no pewnie, że nie powiedzą, tylko powiedzą, no ale to nie my mamy za to płacić. To niech się państwa zbiorą, zrzucą, niech będzie taka polityka rolna, oprócz tych dopłat bezpośrednich, które zresztą też mają taki charakter, że przyzwyczaiły rolników do takiego specyficznego odbioru Unii Europejskiej, jako tego po prostu, kto może nie za dużo wie, ale póki płaci, to dobrze. I jeżeli wszystko to, co się dzieje, doprowadzi do innego podziału środków, bardziej sprawiedliwego dla rolników, to skorzystamy na tym wszyscy, dlatego że w efekcie będziemy mieć, co zresztą się dzieje na naszych oczach przez ostatnich parę lat, za wolno, zdecydowanie za wolno, ale jednak się dzieje, czyli będziemy mieć szansę na lepszą rzeczywistość. To my mieszczuchy musimy się politycznie zgodzić na to, żeby to nie poszczególni rolnicy za to płacili. Z tym, że zdaję sobie sprawę, ostatnie zastrzeżenie, że to jest wizja trochę romantyczna. Dlatego, że mówiąc rolnicy, no to widzę średnie gospodarstwo, nie wiem, w Polsce około 30-40 hektarowe i kogoś, kto ciężko pracuje z całą rodziną i zmaga się z przeciwnościami, z niskimi cenami i jeszcze z tą wojną, która tu naprawdę w Polsce jest ważnym elementem. A nie myślę o wielkich koncernach, które są największymi zatrzymywaczami tych zmian dotyczących chociażby pestycydów czy ugorowania, bo to im przede wszystkim nie opłaca się to, co proponuje Unia w Zielonym Ładzie i nie ma się co oszukiwać. Rolnicy walczą trochę, choć pewnie bez takiej chęci, ale walczą trochę w ich imieniu. To oni się nie podzielą tymi pieniędzmi z nami, mieszczuchami i z nami rolnikami, którzy muszą opłacalnie także dla siebie produkować. I to jest w tej historii największy problem.
Ja chyba tę romantyczną wizję chciałabym trochę pociągnąć, bo dla mnie ta cała sytuacja i protesty na skalę, której przecież nie pamiętamy od 1989 roku, są szansą tak naprawdę na wyjście z podziału na dwa światy. Świat, który ma prawo zajmować się ekologią, świat, który tej ekologii nie rozumie, który jest z niej wykluczony. I tym drugim światem są właśnie rolnicy, którzy, jeżeli spojrzymy na badania, to właśnie Zielony Ład, politykę europejską dotyczącą ekologii, widzieli jako coś zupełnie zewnętrznego, obcego, narzuconego, jako coś, co zupełnie nie przystaje do ich realiów, a kto jak nie rolnicy, którzy przecież na co dzień są najbliżej tej ziemi, tej ekologii właśnie rozumiane jako bliskość też i zrozumienie natury są, więc dla mnie to jest szansa na to, żeby te światy połączyć, no i zawalczyć z tym mitem, który w Polsce bardzo mocno funkcjonuje, czyli właśnie tym, że ekologia czy troska o środowisko jest właściwie domeną ludzi dobrze wykształconych, dużych ośrodków miejskich, bo jeżeli znowu wrócimy do tych badań, to widzimy, że jest dokładnie przeciwnie i to osoby mniej zamożne, osoby mieszkające właśnie na terenach wiejskich są tymi, które żyją najbardziej gospodarnie i oszczędnie i to nie dlatego, że tak bardzo kupują tę narrację dotyczącą kryzysu i globalnego ocieplenia, tylko dlatego, że są do tego przyzwyczajeni, a siła nawyków, jeśli chodzi o edukację ekologiczną, jest tutaj kluczowa, bo my nie jest tak, że nie segregujemy śmieci, dlatego że nie wiemy, jak to robić, bo to taką świadomość ma większość naszego społeczeństwa, ale nie robimy tego ze względu właśnie na ten brak nawyków i na to, że nie czujemy, że do końca jest to nasza sprawa. Więc ja w tym kryzysie upatruję szansę na to, żeby odwrócić ten porządek i zobaczyć właśnie rzeczy takimi, jakimi są i postawić nacisk na te zmiany właśnie nie na tych, którzy faktycznie w tym temacie robią najwięcej, ale na tych, którzy tutaj mogliby realnie coś działać. Więc dla mnie tutaj ta romantyczna wizja wcale nie jest wizją obcą, jest bardzo praktyczną też poradą dla Unii Europejskiej do tego, jak komunikować swoje polityki, jak komunikować to, jak ten Zielony Ład w następnych odsłonach powinien być realizowany.
Bo jeszcze dopowiem, że nie spotkałam się, nie słyszałam, nie czytałam o przypadku rolnika, który nie chciałby wziąć unijnej dopłaty za to, że pozostawia teren nadrzeczny nieuprawiany jako strefę buforową dla nawozów, które mogą spływać z pola. No nie ma takich przypadków, czyli zawsze na końcu jest to pytanie, kto za to zapłaci. Oczywiście, że wieś chce mieć czystą wodę w swojej rzeczce, strudze, zbiorniku wodnym, bo każdy chce. Tylko pytanie, jak to zostanie załatwione i tu byłabym ostrożną optymistką, bo bardzo wiele z tych celów, które już się dzieją, które Unia już finansuje, udaje się osiągać i tę świadomość także na wsi zmieniać. I bardzo szkodliwe jest widzenie osób mieszkających na wsi, rolników i całego sektora wokół rolnictwa, sektora usługowego, jako osób, które są nieprzemakalne na argumenty, które nie chcą w żaden sposób dokonywać zmian pożądanych przez całą ludzkość i, krótko mówiąc, są hamulcowymi dziejów i właściwego, zrównoważonego rozwoju.
Bo ten problem wydaje mi się być niezrozumiały, jeżeli właśnie nie wprowadzimy tego elementu klasowego. Protesty, które chyba rozpoczęły, stanowiły swego rodzaju preludium, od których to wszystko się zaczęło, to były protesty holenderskie, jeszcze te z końcówki 2019 roku. Tam się pojawiają te same hasła: opór względem wolnego handlu, sprowadzania płodów rolnych, innych produktów rolniczych spoza Unii Europejskiej i walka z obostrzeniami, które wiązałyby się z Zielonym Ładem, które oni czuli, że biły w ich protesty, ale tam się zawsze pojawiało jeszcze trzecie hasło, to hasło brzmiało: brak szacunku społeczeństwa dla naszej pracy, brak zrozumienia dla naszej sytuacji. Oni się domagali uznania. Ja myślę, że polski rolnik też się domaga uznania i domagają się też dostrzeżenia faktu, że po 2005 roku, w 15 lat, w Unii Europejskiej zniknęło 40% małych gospodarstw. 5 milionów ludzi zostało wypchniętych z tej branży. Oni po prostu boją się, że ich dzieci już nie będą miały na czym gospodarzyć. Ale czy to wszystko nie otwiera nas na problem, na który siłą rzeczy zwracaliście uwagę naście razy, wiele razy padły słowa Unia Europejska. Profesor Wawrzyniec-Czubak też mówił w Onecie dopiero co, że przecież to my się zgodziliśmy na te zmiany, to wszystko jest demokratyczne, no bo nasi demokratycznie wybrani przedstawiciele w Radzie Europejskiej czy w Komisji podejmują decyzje. Mamy przecież wpływ na obsadę kluczowych stanowisk, na kształt kluczowych polityk. No ale odnoszę wrażenie, że nie tak to czują rolnicy, którzy protestują. Oni, jak sądzę, odbierają to tak, że dealowanie rządów w Radzie Europejskiej to jest jakiś erzac demokracji, a Unia Europejska nie ma legitymacji politycznej, nie ma legitymacji demokratycznej do tego, żeby nam coś nakazać albo zabrać. Może mieć co najwyżej legitymację do tego, żeby nam coś podarować. No i też według mnie celnie zwraca uwagę Zuzanna Dąbrowska na ten problem ukraiński. To dość wyraziście odsłania fakt, że integracja europejska była nie tyle matką, ile córką pokoju. To znaczy, póki jest pokój, to jest wszystko dobrze. Natomiast kiedy zaczynają się problemy, to Unia Europejska odkrywa swoje słabości. A zatem czy nie mówimy tutaj, via te protesty rolnicze, o pewnym strukturalnym kryzysie Unii?
Możemy mówić o kryzysie takiej fasadowej demokracji. Często o Polsce mówiliśmy przez ostatnie 30 lat, że mamy fasadową demokrację, bo te partie zbudowane od góry, od końca lat 80. nie odzwierciedlają interesów, tylko odzwierciedlają jakieś opcje ideowe wzięte w dużej mierze z podręczników. To oczywiście ulegało wielu przemianom, ale no, takim klasycznym przykładem partii z książki to był dawny Kongres Liberalno-Demokratyczny, gdzie panowie, bo głównie właściwie wyłącznie byli to panowie, przeczytali kilka książek, po czym według definicji założyli partię, która mimo że pomysł byłby, była to partia interesu, nigdy tak naprawdę nią nie była, bo nie zdążyła, bo została wymyślona od góry. I tak było ze wszystkim. Teraz okazuje się, że spora część obywateli Unii Europejskiej ma podobne zdanie o swoich demokracjach, czyli że są to demokracje fasadowe, co oczywiście bierze się z braku wpływu na te demokracje. A można to obejrzeć też w sposób taki nieomal laboratoryjny, na podstawie tego, co się działo z Zielonym Ładem. Czyli z jednej strony jest jakiś pomysł, zresztą też właśnie wzięty trochę z książek, trochę z analiz, trochę z sympozjów, między innymi przez Janusza Wojciechowskiego, komisarza, zapisany, rozesłany, na pewno przedyskutowany w gronie ekspertów 100 razy. I potem następuje brak reakcji. Ani ta strona liderów unijnych nie drąży, jaka właściwie jest opinia osób bezpośrednio zainteresowanych, ani też te osoby nie biorą udziału. Nie ma stanowiska Solidarności Rolników Indywidualnych, nie ma stanowiska kółek rolniczych polskich przez bardzo długi czas, ponieważ jest to być może przyjmowane jako jakaś taka właśnie brukselska fanaberia, która nigdy nie stanie się ciałem i dopiero kiedy sprawa dochodzi do finału, okazuje się, że tutaj jest bardzo poważna walka. Walka, która nie została wyrażona przez system demokratyczny i to pokazuje, jak bardzo rzeczywiście te mechanizmy demokratyczne są w kryzysie, czy też można powiedzieć po prostu nie działają, bo nie angażują społecznej aktywności. My rzeczywiście, tak jak powiedziała Karolina, jesteśmy takim społeczeństwem indywidualistów nauczonych w latach 90., że trzeba dbać o swoje i jak na sobie nie polegasz i swojej rodzinie, to na nikim nie możesz. Jest taka chyba dominująca o nas Polakach teraz opowieść i w związku z tym nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, dopóki nie przyjdzie dzień, że przyjdzie sąsiad i powie: stary, wyprowadzaj swój traktor, bo chcą nam krzywdę zrobić. No i wtedy to już nie ma wyjścia. Flagę się zawiesza biało-czerwoną, maluje się jakieś hasło, co zresztą charakterystyczne. Hasła odwołujące się do tego, by ludzie z miasta zrozumieli rolników, bardzo często dotyczyły produkcji ziemniaków i powiązanej z tym produkcji alkoholu. I to miało uświadomić tym głupim mieszczuchom, że przecież no bez nas nie będzie wódki. No jak, wyobraźcie to sobie. Wyobraźcie to sobie, bez polskiego rolnika nie będzie wódki. Więc to jest komunikacja na zupełnie innym poziomie, a wszystko to wynika z braku... Nie lubię tego terminu za bardzo, ale tutaj akurat pasuje, z braku społeczeństwa obywatelskiego, czyli tej tkanki organizacyjnej, aktywistycznej, która jest w stanie być partnerem. Demokracja, która ma tylko władzę, nawet wyłaniane w demokratycznych wyborach, to jest tylko pół demokracji.
Tylko gdy słucham tego... Kuba, chciałeś pewnie doprecyzować.
Ja chciałem zapytać, czy nie chciałabyś wrócić do nas bardziej do kadru nieco, bo uporczywie kamera cię
tak.
Omija.
Przynajmniej mamy pewność, że dzieje się sprawa na żywo.
Tak. I że nic nie jest cięte. Ja bym chciał was zapytać o rzecz właściwie bardzo banalną. Między kim a kim to jest konflikt? Znaczy między prowincją a centrum wewnątrz państw europejskich, czy raczej konflikt między dwiema konkurencyjnymi wizjami rozwoju Europy? Bo z jednej strony fajnie, że cały czas krążymy wokół tych mieszczuchów i jakby oczekiwań, nieporozumień, wyobrażeń o świecie, bo to jest, myślę, też dość korzystna soczewka, żeby na to spojrzeć. Bo z jednej strony dla mieszkańca Berlina, Warszawy, Brukseli czy Madrytu założenia Zielonego Ładu nie są takie złe. Czystszy transport, więcej budownictwa ekologicznego i dostępnego cenowo. Miasta 15-minutowe, skoncentrowanie usług bliżej mieszkańca, ale też nowe miejsca pracy w bardzo rozwojowych, innowacyjnych, obiecujących przemysłach, prawda? Produkcja baterii, sztuczna inteligencja, elektromobilność. To są wszystko rzeczy, które mieszkając w dużym europejskim ośrodku wydają się być bardzo atrakcyjne. Z jakiegoś powodu mieszkańcy tych samych krajów, ale którzy nie mają okazji mieszkać w stolicy albo wielkiej metropolii, patrzą na te pomysły z dużo większym sceptycyzmem, bo mają wrażenie, że te miejsca pracy, które są fajne, prestiżowe, te dobre uczelnie, te dobre miejsca ochrony zdrowia i edukacji i tak już wywędrowały do tych dużych ośrodków i one może będą jeszcze większymi beneficjentami tych zmian. I to jest jedna oś, o którą chciałem was zapytać, czyli konflikt prowincja-metropolia wewnątrz jakby państw europejskich. Druga oś tego konfliktu, jaką widzę, no to jest konflikt między naszym regionem Europy, który co do zasady jest zadowolony z kierunku, w którym to wszystko idzie, tylko zamiast Zielonego Ładu chciałby taki militarny ład, żeby te wszystkie pieniądze nie szły na budowę paneli słonecznych i odnawialnych źródeł energii, tylko czołgów i amunicji i fortyfikacji naszych granic przeciwko Rosji, ale co do zasady wszystko się udaje, nasze gospodarki się rozwijają, u nas dalej te miejsca pracy powstają, bezrobocie maleje, aktywność zawodowa rośnie, poziom zdolności do zakumulowania tych inwestycji wciąż jest duży. Natomiast na pewno ten sam pomysł, że będziemy pracować w fabrykach amunicji, zbroić się, fortyfikować i kupować nowe czołgi, nie jest już tak atrakcyjny dla młodego Brytyjczyka, Irlandczyka, Holendra czy Greka, który od 10 lat widzi stagnację płac, kiepskie szanse awansu i z całą pewnością nie pokłada nadziei w tym, że teraz dostanie miejsce w fabryce amunicji albo zaciągnie się do wojska, żeby walczyć w wojnie o Ukrainę, która dla niego jest konfliktem głęboko peryferyjnym. Czy któraś z tych wizji podziału do was przemawia, czy widzicie ten konflikt jeszcze zupełnie inaczej w jakimś schemacie, którego tutaj nawet nie musnąłem? Karolina.
Ja przede wszystkim podstawowym problemem, który widzę, jest taki idealizm myślenia o Unii Europejskiej. Trochę słyszałam to w wypowiedzi Zuzanny, bo moim zdaniem nigdy nie będzie sytuacji, w której rzeczywiście polityka konkretnych państw będzie stuprocentowo przekładana na Unię Europejską. Tutaj zawsze istnieje jakaś suma interesów, suma tych rzeczy, które da się wynegocjować z poziomu państwa i zakładanie, opowiadanie takiej historii o tym, że kiedykolwiek dojdziemy do tej sytuacji, w której rzeczywiście Unia Europejska będzie odpowiadać stricte na zapotrzebowanie społeczeństwa obywatelskiego, jest właściwie bardziej szkodliwa niż pożyteczna, bo dążymy wtedy do sytuacji, w której takie oczekiwania w społeczeństwie budujemy. Bo gdy zobaczymy sobie na te wszystkie projekty horyzontalne Unii Europejskiej dotyczące ekologii, no to one są zgoła słuszne. W większości projektów, chociażby naukowych, grantowych, które na poziomie Unii Europejskiej mamy dystrybuowane, kładziemy nacisk na takie cywilizacyjne wyzwania, którymi chyba każdy z nas może się zgodzić, czyli właśnie kwestie dotyczące ekologii, dotyczące czystości wód, dotyczące chorób cywilizacyjnych, nowotworów, depresji i tak dalej. I musimy pogodzić się z tym, że państwa na poziomie Unii Europejskiej to zawsze będą bardzo, bardzo ogólne postulaty. Problem i zmiana, która dokonała się w ostatnich tygodniach, jest taka, że przestaliśmy mieć orędowników tych zmian i orędowników tego poziomu działania, o którym mówię, bo gdy właśnie posłuchamy polityków chociażby Koalicji Obywatelskiej, którzy chyba historycznie byli zawsze najbardziej tej Unii Europejskiej oddani, którzy byli orędownikami tych zmian, to z ich słów słyszymy dokładnie to samo, co do tej pory słyszeliśmy z ust Konfederacji, czyli słyszymy o tym, że Unia Europejska jest zagrożeniem. Nawet wypisałam sobie tutaj cytat z Donalda Tuska z Wilna, który mówił o tym, że Unia Europejska uderza w nasz interes, uderza w nasze bezpieczeństwo, więc powoli dochodzimy do momentu, w którym nie mamy nikogo, kto broniłby tych zupełnie niepopularnych, ale jednak słusznych kierunków zmian. I nakładanie na to jeszcze kalki tego, że my kiedyś będziemy w stanie właśnie z poziomu społeczeństwa obywatelskiego, z poziomu konkretnego państwa dokładnie wpisać się w nasze oczekiwania, jest po prostu szkodliwe. To, co my możemy robić z perspektywy państwa, no to budować silne instytucje, budować silne środowisko wokół komisarzy europejskich, a zobaczcie, co obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach. Komisarz Wojciechowski, który przez długie miesiące był bohaterem wielu środowisk, jako ta osoba, która właśnie o ten Zielony Ład zabiegała, która zabiegała o to, żeby w sposób skuteczny naszą polską politykę realizować. Dziś jest ostatnim wyklętym i to jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i obóz rządzący, więc moim podstawowym problemem jest to, że właśnie w imię tej demokracji, którą rozumiemy jako słuchanie ludu, jako słuchanie właśnie tej dużej liczby osób, które są zaangażowane w protesty, ale też po prostu je popierają, prowadzi do tego, że nie będziemy mieli żadnego adwokata właśnie tych słusznych zmian. No i co tutaj zrobić? Mi oczywiście przychodzą na myśl mocno idealistyczne pomysły dotyczące chociażby instytucji, które gdzieś z tej logiki kadencyjnej mogłyby wychodzić. Pytanie tylko oczywiście jest takie, czy w logice naszego konfliktu międzypartyjnego takie rozwiązanie w ogóle byłoby realizowalne.
Wspomniałeś o tym, o zielonej energii, o tym, że być może polskie społeczeństwo teraz woli taki militarny sznyt. Nie bardzo w to wierzę. Patrzyłam na to, jak osoby niezależnie od poglądów mieszkające na wsi, a częściowo mieszkam na wsi mazurskiej, takiej bardzo, bardzo malutkiej, z jak wielką ochotą skorzystały z możliwości, jeśli tylko ktoś miał swój własny dom i kawałek dachu z możliwości montowania paneli słonecznych, bo to dawało bezpieczeństwo energetyczne, bo to dawało oszczędności i przede wszystkim było na bardzo wysokim poziomie współfinansowane. Jak szybko powstawały firmy, które starały się wykonywać usługi zgodne ze standardami w tej branży, jak potem szybko dołączyły do tego wielkie firmy, także europejskie, podnosząc ten standard jeszcze dodatkowo, i jak nagle to wszystko okazało się zupełnie niewydolne z powodu braku sieci przesyłowych i niemożliwości sprzedania nadwyżek energetycznych. Ale działa na jakimś poziomie. Jeżeli jest możliwość, jest to dobrze sfinansowane i przeprowadzone i nadzorowane przez państwo, które jest aktywnym kreatorem takiej polityki, to właściwie nie ma problemu. To się dzieje samo, bo ludzie tego chcą. Ponieważ kto nie chce zrobić oszczędności na zawrot niewysokich rachunkach za energię? A wojna z Ukrainą i sankcje na Rosję jeszcze bardziej to pokazały, że to jest przyszłość, że czy to są panele słoneczne, czy to są biogazownie, które są przecież złotym interesem. Włożenie pieniędzy na tych terenach, gdzie jest produkcja zwierzęca, w biogazownie, zrobienie dobrych rozwiązań, to jest czysty zysk dla wszystkich. Tu właściwie nie ma przegranych, chociaż oczywiście każde z tych rozwiązań ma jakieś też skutki ekologiczne, które nie są pozytywne, o tym trzeba pamiętać. Czy to są baterie, czy to są odpady, zawsze gdzieś coś się pojawi, ale jednak bilans jest zdecydowanie na plus. Od jakiegoś czasu przyglądam się co roku takiemu kongresowi rolnemu, który jest zorganizowany przede wszystkim przez żelaznego posła PSL-u Marka Sawickiego, byłego ministra. I tam rzeczywiście przyjeżdżają ludzie, którzy się na tym znają. I co roku powtarza się marzenie, samowystarczalne energetycznie gmina. Jakby to było cudownie, gdybyśmy mogli w naszych gminach na naszą miarę spowodować, że system energii słonecznej, wiatru, biogazowni spowodowałby, że ludzie byliby trochę bogatsi, mogliby więcej produkować, bylibyśmy niezależni. I wszystko to oczywiście od lat idzie w gwizdek dlatego, że jednak taka gmina musi uczestniczyć w krajowym systemie energetycznym i nie da się tego kompletnie na własną rękę zrobić. Więc pytałeś o konflikt. To chyba nie jest ten konflikt między właśnie oczekiwaniami Europy Zachodniej i lekceważeniem przez nią wojny w Ukrainie, a naszym nastawieniem i takim przerażeniem z tym związanym i chęcią pogonienia Rosjan, która oczywiście występuje, jasne, bo to nam bezpośrednio zagraża. Ale z drugiej strony poszczególne rozwiązania wcale nie muszą się z tymi dążeniami kłócić, tak jak właśnie te panele. Więc jaki to jest konflikt? To jest konflikt dotyczący pieniędzy. To już wspomniałam, zawsze na końcu jest to pytanie, do kogo przypłynie złotówka? Czy ona przypłynie do bezpośredniego producenta, rolnika? Czy ona jest przez na przykład system przetwórstwa i transportu zabierana przez korporacje, które z tymi pieniędzmi uciekają w taki sposób, że rolnik, mieszkaniec danego terenu nawet przez mgnienie chwili ich nie zauważy, bo zanim będzie miał szansę, to już ich nie będzie, czyli one nie zostają w regionach, na wsiach, w miasteczkach, tylko są transferowane natychmiast. I myślę, że to jest ta walka i trzecim uczestnikiem są państwa, które są dosyć słabe, a ich emanacją jest Unia Europejska, która w tej sprawie też jest, jak widać, dosyć słaba. Tak jak słusznie powiedziała Karolina, nawet ci komisarze nie mają wystarczającego odpowiedniego wsparcia, jak się tylko zaczyna coś dziać. Krótko mówiąc, myślę, że jesteśmy rozgrywani przez duże pieniądze.
To jeśli mógłbym zapytać na koniec krótko, kto zbierze polityczne żniwa? Donald Tusk, bo pokaże, że legendą jest, jakoby był on domyślnie miękki wobec Brukseli i eurokratów. Jarosław Kaczyński, bo znajdzie sobie sposób na powrót do polityki, znajdzie temat, którego będzie mógł się uczepić i który będzie pracował na jego rzecz. Może Konfederacja ze swoim takim libertariańskim populizmem. Rolnicy, rób ta, co chce ta. Poza tym Konfederacja była antyunijna, antyukraińska jako pierwsza, więc jest najbardziej wiarygodna, a może w ogóle jakaś nowa siła się z tego narodzi.
Taką nową siłą miała być Agrounia, ale jak widać nie do końca potrafiła zagospodarować ten temat. Wydaje mi się też dlatego, że właśnie ich działania za bardzo były skupione stricte na rolnictwie, a za mało szerzej właśnie na polityce europejskiej. I chyba bym się skłaniała w kierunku tego, co wspomniałeś, że Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość, które od zawsze były tutaj w tym temacie mainstreamowe, były w tym temacie wiarygodne, będą tymi, które pozornie na początek będą sporo zyskiwać, ale wydaje mi się, że to jest krótkoterminowa perspektywa z tego powodu, że to właśnie ten konflikt dotyczący lokalności i też naszej polityki wobec Unii Europejskiej będzie osią nie tylko tych wyborów najbliższych europejskich, ale także każdych kolejnych, bo jest to temat, który w kontekście chociażby konfliktu na Ukrainie będzie coraz bardziej żywy, więc odpowiadając krótko na twoje pytanie, na początek Konfederacja, Prawo i Sprawiedliwość z tego względu, że właśnie ma ten kapitał, ale w pewnym momencie ten temat przejdzie tak mocno do mainstreamu, że tutaj jednoznacznych prognoz nie ma.
Ja myślę, że wygrają ci, którzy w końcu dadzą pieniądze, czyli myślę, że wygra władza, ponieważ ludzie poza jakimś określonym procentem nie są na co dzień zrewoltowani na tyle, żeby ulegać takim bardzo skrajnym zachowaniom. Solidarność Piotra Dudy raczej się ośmieszyła, dołączając do protestu za późno zresztą i wiadomo, że właśnie w celu rzeczywiście tylko chyba dalszego destabilizowania sytuacji. Więc to nie wychodzi. W Białymstoku chyba parę dni temu, przedwczoraj może, odbył się protest, który polegał na tym, że rolnicy wysypywali zboże i słomę i także obornik, co jest chyba najtrudniejsze. Gdzie? No pod Prawem i Sprawiedliwością, a potem poszli do biura Platformy Obywatelskiej. Gdzie następnie? Pod drzwi Polskiego Związku Łowieckiego, gdzie zatkali bardzo dokładnie tym obornikiem możliwość wejścia i wyjścia. I mówią, my jesteśmy niepolityczni, my chcemy pokazać im wszystkim, że oni nas zawiedli. I myślę, że to jest taka rzeczywiście dojmująca postawa na tych protestach. I dlatego sądzę, że ten, kto pierwszy będzie potrafił proponować rozwiązania, które ochronią poziom życia na wsi albo go podniosą, ten będzie wygrywał. Na pewno Jarosław Kaczyński z Prawem i Sprawiedliwością nie ma takich możliwości, bo przestał być płatnikiem.
Brutalnie podsumowała Zuzanna Dąbrowska. Dziękuję wam bardzo za udział w tej dyskusji. Czuję się, tak jak zaczynałem, pozbawiony tej wiedzy po dyskusjach minionego tygodnia. Tu proszę, wystarczyło 45 minut w takim gronie, żeby poczuć się pewnie, albo przynajmniej zmapować te podstawowe linie konfliktu i podziału, które towarzyszą tym protestom. Ja mam wrażenie, że tematu nie wyczerpaliśmy mimo wszystko i będziemy do niego wracać, ale na dziś dziękuję wam bardzo za poświęcony nam czas i waszą obecność. Były z nami Karolina Olejak, Polsat News Polityka i Interia.pl. Dziękuję.
Dziękuję.
I Zuzanna Dąbrowska, Polska Agencja Prasowa.
Dziękuję.
Dzięki i do usłyszenia, a ja tylko zanim się pożegnamy, przypomnę, że program Dwie Lewe Ręce jest wspierany przez słuchaczy i słuchaczki, więc jeżeli podobają się wam te nowe formuły, które wprowadzamy na nasz kanał, to zajrzyjcie na patronite.pl/DLR i wybierzcie jeden z progów wsparcia, który pozwala nam rozwijać ten program i realizować rozmowy takie jak ta właśnie.
Dziękujemy za waszą uwagę.